Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Przywitał nas utwór w wykonaniu, to kompozycja Brahmsa w wykonaniu Dominika Połońskiego. To jest nagranie z 2002 roku. Przed kilkoma dniami dowiedzieliśmy się, to bardzo smutna informacja, że Dominik Połoński po prostu odszedł, walczył przez wiele lat z chorobą.
Tak, 2002 rok to jeszcze rok, w którym był zdrowy i nie przypuszczał w ogóle, że może go spotkać taka tragedia. W 2004 roku zaczął chorować, kilkanaście lat przechodził przez operacje, rehabilitację i właściwie nikt nie myślał, że on kiedykolwiek wstanie z łóżka. A jednak wstał, grał jedną ręką, bo takie miał możliwości fizyczne. Nagrał zresztą wiele utworów, które specjalnie zostały dla niego napisane. Był chyba jedynym na świecie takim wiolonczelistą.
Silna osobowość.
Wspaniały człowiek, wspaniały również muzyk, który pewnie zrobiłby gigantyczną karierę, gdyby nie ta straszna choroba. No i niestety odszedł.
Pozostałe nagrania, natomiast my będziemy jeszcze wracać do tych nagrań. Nawet miałyśmy okazję rozmawiać z Dominikiem Połońskim, kiedy tutaj pojawił się w Filharmonii Pomorskiej. Zresztą kilkukrotnie tutaj pojawiał się w Filharmonii Pomorskiej i od początku był niezwykłą osobowością estradową.
Tak, bo to był niezwykle zdolny, a po drugie miał taki dar skupiania na sobie uwagi i takiej jakiejś charyzmy niezwykłej, choć to nie odznaczało się jakimś takim wirtuozostwem bardzo porażającym, tylko właśnie takim spokojnym, delikatnym, a jednak bardzo wyrazistym rysem osobowości. No po prostu wielki człowiek i wielki muzyk odszedł. 41 lat, to jest dramat.
A teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z pianistą, który po 28 latach powrócił do Polski i również do Bydgoszczy.
Yukio Yokoyama to jest pianista, który w 1990 roku zajął trzecie miejsce na konkursie chopinowskim. Pierwszej nagrody nie przyznano, co warto wspomnieć. No i od tego czasu zaczęła się jego wielka kariera. Teraz gra, nawet komponuje. Dokonał rekordu Guinnessa, grając 24 godziny Chopina, ale ma jeszcze dłuższe plany na dłuższe granie.
Tylko po co to komu?
No, takie pomysły ma. Co też bardzo ważne dla nas, jest przewodniczącym od 3 lat istniejącego już w Japonii Towarzystwa Paderewskiego. No i będzie u nas w przyszłym roku jurorem na międzynarodowym konkursie Paderewskiego. Tyle wstępu, a resztę powie sam przez tłumaczkę.
Paderewski Kyokai wa imakara 3 nen kurai mai ni deki angattan desu keredomo.
Towarzystwo Paderewskiego w Japonii powstało 3 lata temu i ma kilka zadań. Po pierwsze jest to szerzenie twórczości i dzieła Paderewskiego. Po drugie rozpropagowanie informacji o tym, że oprócz działalności muzycznej jako pianista był również premierem Polski i udało mu się jakby połączyć tę działalność muzyczną z działalnością polityczną. Inną rzeczą, kolejną, którą chcielibyśmy, żeby nasze towarzystwo się zajmowało, to jest zbliżenie osób, które kochają muzykę, również do osób, które zajmują się polityką, również muzyką, czyli na przykład zastępca przewodniczącego towarzystwa jest również znanym japońskim politykiem i on jest z umiłowania również pianistą. Kolejną rzeczą jest propagowanie muzyki wśród młodych osób i jeszcze jedną rzeczą jest przybliżyć muzykę osobom, które może niekoniecznie zajmują się profesjonalnie graniem, ale kochają muzykę i właśnie, żeby miały lepszy dostęp do muzyki, miały większą możliwość poznania również dzieł Paderewskiego.
Piano, moskwa, ongak to jest mono, o, hiroku shitte morau tame no kyouiku, to iu yona men mo kangaete imasu.
Tutaj podczas swego recitalu pan gra utwory Paderewskiego. Jak się gra Paderewskiego?
Oczywiście Chopin jest bardzo znany w Japonii. Znani są również Lutosławski, Szymanowski. To są kompozytorzy, którzy są wykonywani w Japonii. Ale oczywiście Chopin jest wśród nich najbardziej popularny. Nie znam jeszcze całej twórczości Paderewskiego, ale bardzo czuję w tych utworach polskość. Także jeśli chodzi o kompozycję, to tworzy ją właśnie jakby własna osobowość kompozytora, ale również i czas, w którym on tworzył, i pochodzenie, kraj. I tutaj właśnie w muzyce Paderewskiego bardzo wyczuwam pewną spójność, też jakieś elementy z muzyki Fryderyka Chopina, ponieważ w niej to jest właśnie taka polskość, elementy polskiej muzyki, melodyjności. I to właśnie myślę, że się bardzo wyczuwa i w grze, kiedy się gra, i również myślę, że osoby, które słuchają, też mają tego typu odczucia.
Paderewski to Chopin naraberu koto niotte tomoni sono polando tekina yoso toyu no ga kyoutsu shite aru toyu koto ga hiitetemo wakarimasu shi kiitetemo kanjirare no dewa nai ka to.
Jest pan laureatem konkursu Chopinowskiego. Jak pan ten konkurs wspomina i czy on rzeczywiście otworzył panu drogę do światowej kariery? No i tutaj może jeszcze zapytamy o ten maraton, czyli rekord Guinnessa został przez pana pobity w graniu Chopina.
No, 僕が19歳の時にワルシャワのショパンコンクールで入賞して、
kiedy miałem 19 lat, wziąłem udział w konkursie Chopinowskim, w którym dostałem właśnie trzecie miejsce i w ten sposób rozpoczęła się moja światowa kariera. No, gdybym nie dostał takiej nagrody, z pewnością moje życie potoczyłoby się inaczej, ale historii nie da się zmienić, a ja miałem ogromne szczęście, że właśnie zostałem tak wyróżniony.
Wtedy Chopin Konkur no 入賞者たちのインタビュー記事を当時というか僕が子供の頃からよく目にすることはあったんですけど。
I później czytając wiele wywiadów z artystami, którzy doszli do finałów, laureatami konkursu Chopinowskiego, czytałem właśnie w tych wywiadach, że często są oni proszeni później w swojej karierze o granie właśnie muzyki Fryderyka Chopina. I często też wypowiadali się, że no, może być to troszeczkę już monotonne. I bardzo mnie zastanawia zawsze te słowa. Próbowałem właśnie poprzez wykonanie wszystkich utworów Chopina móc lepiej zrozumieć całość jego twórczości i właśnie wykonując ballady czy mazurki, które tworzył w młodości, zauważyć w trakcie jednego recitalu, jak bardzo zmieniała się jego twórczość wraz z jego wiekiem.
Na przykład, jak skryta sakhinga, do you kanji no kyoku na noka. Na przykład, ballado toka, mazurka toka, shogai ni watatte kaki tsuzuketa yona genre de areba, sono genre ga, sono nen to ともにどういうふうに変化していくのか。
Kiedy miałem 20 lat, wykonywałem właśnie dwa razy w roku recitale z muzyką Fryderyka Chopina. I chciałem jakby wykonać wszystkie utwory, w związku z czym trwało to 7 lat. I zauważyłem, że w ciągu tych 7 lat no, trudno jest też pamiętać, jaki był koncert 5 lat temu. W związku z czym zacząłem się zastanawiać nad tym, żeby skrócić ten okres między koncertami, żeby te przerwy były coraz mniejsze. I tam rozważałem właśnie, że może w ciągu 2 dni, żeby wykonać utwory, czy w miesiąc. I właśnie kiedy w 1999 roku była 50. rocznica śmierci Chopina, zaproponowałem właśnie wykonanie tego typu recitalu trwającego jeden dzień. Wtedy jakby nie znalazłem jeszcze możliwości wykonania tego. Natomiast już właśnie w 2010 roku, kiedy była 200. rocznica urodzin Chopina, dostałem taką możliwość i wtedy właśnie podjąłem to wyzwanie wykonania wszystkich utworów Chopina w ciągu jednego dnia.
がショパンの生誕200年の年で、その時にもう一回この企画をいろいろ言ってたら、だったら1日でやってみたらいいんじゃないのという。
Jeżeli koncert trwałby dwa dni, to na przykład niektórzy goście mogliby przyjść, innym by ten dzień nie pasował, nie mogliby uczestniczyć w koncercie. Dlatego właśnie między innymi zdecydowałem się na to, żeby każdy mógł właśnie przeżyć muzykę Chopina w ciągu jednego dnia. I na przykład tak jak są organizowane wystawy, to często są wystawy monograficzne, gdzie jest pokazana twórczość jednego autora i można poznać jego twórczość młodzieńczą, prawda, w różnym okresie życia. Natomiast nie ma czegoś takiego, nie było czegoś takiego odnośnie kompozytora. Bardzo są trudne przygotowania do tego typu koncertu, ale zdałem sobie sprawę z tego, że na przykład jest często koncert wykonywany jednego kompozytora, natomiast są różni wykonawcy. A w momencie, kiedy są różni wykonawcy, też interpretacja jest różna i trudno jest później ocenić, czy ta muzyka się różni wykonawcą, kto to wykonuje, czy jest to jakby zamysł kompozytora. W związku z czym właśnie chciałem wykonać muzykę Chopina, gdzie słuchacze mogliby wysłuchać całego koncertu w moim wykonaniu i mojej interpretacji muzyki Chopina. I co roku w tej chwili, w maju, wykonuję tego typu koncert. Najdłuższy koncert był 2 lata temu i trwał od 8 rano do 2:30 w nocy. Są to średnio koncerty, które trwają godzinę 15-20 minut i później są przerwy. Więc całość trwa mniej więcej 18 godzin i w 19 roku, w przyszłym roku planuję wykonać już wszystkie kompozycje Chopina. Będzie to trwało 3 dni, ale będą to również koncerty fortepianowe, tria, będziemy wykonywać pieśni Fryderyka Chopina. Także no przede wszystkim najtrudniejsze będą próby do tego wszystkiego, ponieważ będzie wielu wykonawców, więc to zabierze nam najwięcej czasu.
が大変なのと、リハーサルを全部いっぺんにやることができないというこの2つがより大変です。
Podczas koncertu w Bydgoszczy, podczas pana recitalu w Filharmonii, gra pan też swoje kompozycje. Od kiedy pan komponuje i dlaczego właściwie, bo większość pianistów, solistów nie komponuje?
To 子供の頃から作曲はちょこちょこしてましたし、まあ、ピアノを弾くためにも作曲の勉強という意味でも。
Komponowanie interesowało mnie już jak byłem dzieckiem, jeszcze dzieckiem. Odniosłem takie wrażenie, że zajęcie się kompozycją może bardzo pomóc również w grze na fortepianie. I dlatego też właśnie spróbowałem stworzyć własny utwór. Tym razem myśląc o programie koncertu, z całą pewnością chciałem, żeby znalazły się w nim utwory Chopina i Paderewskiego, ale ponieważ zacząłem od utworu Bacha, a potem są utwory Kreisera w aranżacji Rachmaninowa, to też chciałem, żeby kolejnym utworem był właśnie mój utwór, który jest aranżacją utworu Rachmaninowa. I później przejść do Chopina i Paderewskiego. Udało mi się wydać płytę jedną z moimi utworami. Ta płyta trwa godzinę, więc tego typu długości utwory. Natomiast gdyby wszystkie utwory moje chcieć umieścić na płycie, no to byłyby to około 3-4 płyty.
Jest pan również pedagogiem i będzie pan jurorem na naszym międzynarodowym konkursie Paderewskiego w przyszłym roku. Jeśli pan ocenia, to na co pan zwraca najbardziej uwagę?
Jest to bardzo trudne pytanie. Myśląc właśnie o tego typu dużych konkursach pianistycznych, jak konkurs Chopinowski czy konkurs Paderewskiego. Przede wszystkim oceniając młodego pianistę, dla mnie jest ważne to, żeby też widzieć w nim talent i osobowość i czy właśnie ten młody pianista jest w stanie wziąć na siebie całą presję występu i czy umie ująć publiczność swoją osobowością. Także ile pracy, prawda, włożył w to, żeby wystąpić. Trudno jest przewidzieć przyszłość. Często zdarza się, że ten pianista, który wygrywa konkurs, nie zawsze później kontynuuje swoją karierę pianistyczną. Niekoniecznie musi odnosić później w życiu również wielkie sukcesy.
ただ人の将来は分からないので。
Staram się przede wszystkim brać pod uwagę to, co czuję w tym momencie, kiedy pianista występuje na scenie. I takiego pianista ocenia oczywiście nie jeden juror, jest to cała komisja. I każdy ma inne odczucia, inne preferencje, więc jurorzy też nie są często zgodni co do danego wyboru, więc no, trudno jest w ogóle przewidzieć, kto wygra.
でした。まあ、そのぐらい審査員でも聞いてる人によって判断の仕方が違う。これがまあスポーツとは違うところですね。
Na zakończenie może zapytam, jak się panu to gra u nas w regionie, bo już tutaj w Bydgoszczy ostatni recital, ostatni koncert. Czy jest pan zadowolony z tego pobytu i który raz już pan jest w Polsce?
ポーランドは何回来たかもう覚えてないですけども。
Nie pamiętam dokładnie, ile razy byłem w Polsce. Ostatnio występowałem 5 lub 6 lat temu na festiwalu w Dusznikach Zdrój. Polska zmienia się niesamowicie. Pierwszy raz byłem tutaj w 1988 roku, czyli 2 lata przed konkursem Chopinowskim w 90, w którym wziąłem udział. I muszę powiedzieć, że jest to zupełnie w tej chwili inny świat. Cieszy mnie bardzo, że Polska jest teraz wolnym krajem, gdzie rzeczywiście widzi się dużo pogodnych osób na ulicach i jest zupełnie inna atmosfera niż tą, którą pamiętam. Zwłaszcza, że w tym roku przypada stulecie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, co też niejako wiąże się z postacią Paderewskiego. Więc naprawdę, mając w pamięci to, jak trudną historię ma Polska, teraz to, co zostałem, jest dla mnie bardzo pozytywne, bardzo się tym cieszę. Jeśli chodzi o koncerty, które miałem okazję teraz wykonać. Rzeczywiście grałem we Włocławku w pięknym, nowoczesnym budynku. W Toruniu miałem okazję wystąpić na dworze Artusa, którym jest historycznym miejscem. Także podczas tego pobytu miałem okazję wykonywać koncerty w różnego typu salach. To było bardzo interesujące i ciekawe.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Arigato. Arigato.
Tyle Yukio Yokoyama. Będziemy jeszcze wracać do spotkania z tym pianistą, a to pewnie przy okazji chociażby konkursu Paderewskiego. A teraz spotkanie z inną osobowością, niezwykłą osobowością. No a sam fakt, że ta osobowość ma tak zajęty kalendarz, jak właśnie ma.
Drodzy Państwo, został przed chwilą właściwie dyrektorem artystycznym Opery Bałtyckiej.
Znaczy, tak naprawdę zostanie 1 lipca.
Szefem naczelnym Opery Bałtyckiej będzie Romuald Wicza-Pokojski. Z naszego regionu, z Torunia, człowiek, który miał zostać dyrektorem Teatru Wila Machorzycy, ale zamieszanie i decyzja marszałka sprawiły, że jednak nim nie został. Może
to
teraz się z tego cieszy.
Tak.
Ale będzie to na pewno zgrana i oryginalna para w Gdańsku. Będziemy śledzić to. José María Florencio nie omija również Bydgoszcz.
Tak jest i dyrygował ostatnim koncertem w Filharmonii Pomorskiej właśnie w piątek. To koncert z muzyką hiszpańską. José María Florencio, to już ostatni koncert Filharmonii Pomorskiej przed wakacjami. Co Brazylijczyk, właściwie Polak brazylijskiego pochodzenia, widzi w muzyce hiszpańskiej?
W sumie widzi się w muzyce hiszpańskiej to samo, co się widzi w muzyce francuskiej, polskiej, włoskiej. Czyli jest to po prostu materiał, jest to literatura bardzo ważna, która zajmuje nieprawdopodobne ważne miejsce w historii muzyki, w bibliotece, prawda, w tym archiwum myśli największych muzyków naszej historii. Z takim jednak dodatkiem, że tę muzykę trzeba szczególnie czuć. To nie może to geograficznie traktować oczywiście, ale bardzo często od Niemiec na wschód, kiedy się gra muzykę hiszpańską, to robi się wszystko, żeby ona była głośna, żeby ona była bardzo rytmiczna, żeby perkusja królowała nad całym zespołem. A tymczasem ta muzyka taka nie powinna być. Nawet jeżeli weźmiemy najbardziej takich autentycznych utworów Zarzueli na przykład, jest to muzyka bardzo wyrafinowana. To czuć specjalnie w ogóle w tym repertuarze, w którym będziemy spotykać podczas naszego koncertu, że ogromna większość czasu tych wszystkich utworów jest czas dla orkiestry grającej w piano i pianisma, podczas których w ogóle artykułacja, w ogóle rytmiczność ma być bardzo, bardzo, że tak powiem, taka krótka, tak bardzo lśniąca, jest dużo w tym światła, prawda? Ale jednak jest to muzyka, którą się przeżywa wewnętrznie. Ja bym, grając Turina, Defali, Albenisa, bym raczej, tak jak zresztą powiedziałem orkiestrze, bym raczej szedł w stronę impresjonizmu niż jednak takiego niemieckiego romantyzmu czy postromantyzmu. Także że ta muzyka hiszpańska, która zabrzmi, sądzę, że będzie miała dużo z tego właśnie, z tych myśli, o których teraz mówiłem.
No ale też powiedziałabym, że to też wyrafinowanie, dobrany program.
W ogóle tworzenie programu koncertowego jest samo w sobie sztuką. Pamiętam bardzo, bardzo dobrze taki wykład, który podczas międzynarodowych festiwali muzyki w Teresópolis obok Rio de Janeiro, wielki muzyk Hans-Joachim Kohlhäuter, profesor, dyrygent, kompozytor, podczas całego jednego wieczoru omawiał, ja miałem wtedy 13 czy 14 lat, omawiał właśnie zasady, potrzeby dobrania pod uwagę podczas tworzenia programu koncertowego. Program koncertu musi samo w sobie mieć dramaturgią całości, dramaturgią wewnętrzną. On może mieć różnych kształtów, tak jak różnego kształtu są budynki, tak jak różnego kształtu jest w ogóle muzyka. Ona może być rondem, a może być też sonatą, prawda? Musi mieć logikę wewnętrzną i bardzo dobrze zarysowaną logikę matematyczną jednocześnie. Czyli programy mogą się zacząć, tak jak w filmie Hitchcocka, od bardzo wielkiego wybuchu i potem jeszcze rozwinąć napięcie do samego końca. Może uspokoić do przerwy, odbudować od przerwy do końca. Może być w ogóle od wielkiego krzyku, od samego początku, po to, żeby zakończyć w największym, intymnym pianiszmie na samym końcu. Ale utwory, które występują po sobie, muszą mieć, że tak powiem, coś, co przepowiada następnego, prawda, co uzupełnia poprzedniego i co buduje w środku widza poczucie, że te wszystkie nuty są ze sobą powiązane, pomimo to, że jednak utwory są przeróżnych kompozytorów często.
To jest w ogóle taki wyjątkowy czas teraz, bo w czasie prób dowiedzieliśmy się, że mamy dwóch nowych dyrektorów Opery Bałtyckiej. Czy José María Florencio jest już 160 kilometrów na północ, właśnie w Gdańsku, myślami?
W sumie moje myśli są tak, oczywiście rozbiegane 160 kilometrów na północ, na południe, w każdą stronę, bo wszędzie prowadzę swoją karierę i tak dalej będzie musiało być. Niedalek w środę, po południu, marszałek województwa ogłosił w obecności wszystkich pracowników, artystów, administracji, techniki Opery Bałtyckiej, że wraz z dyrektorem Romualdem Wilczapokojskim mamy odtąd poprowadzić tę scenę. Wracam do niej po 7 latach. To było pierwsze spotkanie w ogóle z tą załogą od momentu odejścia. Odejścia, które był komentowany w przeróżny sposób, co do których ja nigdy nie chciałem zabrać głos. Jakby ktoś zobaczył, jak niezwykle pozytywnie przyjęła mnie cała załoga Opery Bałtyckiej, to by mógł szybko zrozumieć, że wszystko, co mówiono, albo prawie wszystko, co mówiono o powodach mojego odejścia 7 lat temu, były mocno przesadzoną, negatywną propagandą. Na szczęście zespoły przyjęli nas i mnie osobiście niezwykle uczuciowo, sympatycznie i z nadzieją. Z nadzieją czasy, które przyjdą, będą dla nich i dla nas wszystkich czasy lepsze. Nie będzie to łatwe zadanie. Polskie teatry, Polska jako całość, czego sztuka polska jest, że tak powiem, takim zwierciadłem sytuacji, boryka się z bardzo wieloma problemami, z którymi wolałaby się nie borykać, szukając, że tak powiem, odpowiedzi na wiele pytań dotyczących ich własnego bytu. To znaczy, jeżeli w Polsce jest tak dobrze, to dlaczego mnie osobiście jeszcze nie jest aż tak to odczuwalnie? Trzeba naprawdę o tym dobrze pomyśleć, przyjmując na siebie obowiązek dyrektorowania instytucji. Trzeba stworzyć możliwe takich warunków, żeby każdy mógł liczyć na polepszenie swojego standardu życia. Pieniędzy w budżetach nie jest więcej, jest to raczej zawsze mniej. Ambicje artystów i oczekiwania publiczności nie jest nigdy mniej, są jednak zawsze większe. Dzięki temu dyrektor instytucji jest kimś takim, który zostaje przyjęty nieprawdopodobnie mile na samym początku przez wszystkich. Przez władze, przez zespoły, przez krytykę, przez publiczność, prawda? A nawet w rodzinie jest to fantastyczny moment. A potem szybko czasem okazuje się, że władze się odwracają, publiczność zaczyna kręcić nosem, krytyka mocno krytykuje, prawda? A rodzina, która straciła członka rodziny obecnego z powodu tego, że ciągle pracuje i jego nie widać, po prostu zaczyna zapominać o nas. Tak jest życie i dola każdego dyrektora. Trzeba z tym poradzić. To jest po prostu rzecz, z którą ja żyję naprawdę prawie 40 lat i trzeba strasznie się starać o to, by robiąc wszystko, co trzeba, się nie zagubić. Jest to naprawdę bardzo trudne zadanie.
Nasze władze województwa kujawsko-pomorskiego bały się zatrudnić Romualda Wilczapokojskiego, dyrektora, mimo wygranego konkursu i to w Cuglach, na dyrektora Teatru Wila Machorzycy w Toruniu. Jak się okazuje, władze województwa pomorskiego takich obaw nie miały. Pan też przystał na tę współpracę, tak?
Kiedy władze do mnie się zwróciło to, czy podjąłbym się muzycznego prowadzenia teatru, to ja powiedziałem, że musimy wtedy odpowiedzieć tylko na trzy pytania. Kto jest naczelny i czy jestem w stanie z tą osobą się porozumieć? Jak jest budżet i dlaczego tak długo w Gdańsku panuje przekonanie, że za te pieniądze nie można prowadzić teatr? I trzeci, czy załoga to chce, dlatego że nie chciałem wymusić na nikogo czegoś. Nigdy nie musiałem i nigdy nie będę musiał to robić. Wtedy poznałem Romualda Miewicza Pokojskiego, z którym po krótkiej rozmowie nabrałem przekonanie, że jest to osoba, z którą można tworzyć teatr. To nie jest osoba tylko, z którą można współpracować. Na współpracę składają się takie elementy, które albo istnieją, albo nie istnieją i muszą istnieć intuicyjnie, prawda? Albo ja się porozumie w ogóle w półsłowach, albo się nie rozumie w ogóle. Czyli ten kontakt albo jest, albo nie ma, tu od razu był. Znam jego teatr, jego gust, jego ambicje teatralne. I też wiem, jak dobrze Teatr Miniatura w Gdańsku przeszedł reorganizację do takiego momentu, że dzisiaj ten teatr jest sceną zupełnie w pełni zorganizowaną, mają swoją publiczność, swoje sukcesy i jest to zespół, którego Trójmiasto potrzebuje. Co, żeby było ciekawe, przedstawiając Romualda jako dyrektora, marszałek województwa powiedział, chciałem kogoś tym razem, który byłby z Gdańska. Tak, a ja w myślach pomyślałem i dlatego zatrudnił kogoś z Torunia. Niestety na co może Toruń nie ma odwagi dokonać tej decyzji. Nie znam powodów, dla których w Toruniu do tego nie doszło, jednak w którym jeszcze doszło i to po raz drugi, jako osoba, która jest uważana stamtąd. Moja obecność właśnie kiedyś w tej operze też marszałkowi przekonała, że jest to osoba z Gdańska, osoba związana z Gdańskiem. To były piękne lata, to były wielkie sukcesy. Naprawdę Opera Bałtycka w krótkim okresie czasu doszła do nieprawdopodobnego, ciekawego poziomu. Nas pisano w Berlinie, w Londynie, w Barcelonie. Porównano nas do La Monet, do Teatru Liceum, prawda, do London Opera. Mówiono w Berlinie, że jesteśmy jedną z ciekawych scen w ogóle Europy. Pokazano nas i to w dwóch programach, w dwóch produkcjach wielkiej, fantastycznej Mezzo TV. Z takim dorobkiem, w ogóle z jakością takich spektakli, jak myśmy wtedy produkowali, rzeczywiście się przystępuje do tej pracy z pewnym pozytywnym bagażem, ale też z ogromnym oczekiwaniem. I to właśnie był tematem naszych rozmów z dyrektorem Pokojskim. Nasze pomysły się zbiegają. My chcemy teatru ambitnego, my chcemy teatru wielkiego, tak? My chcemy teatru europejskiego, my chcemy cenę dyskusji, my chcemy nowe tytuły, my chcemy odkrywać nowych talentów. Ja będę chciał mieć tam nieznanych, wspaniałych śpiewaków. Chcę, żeby tam zadebiutowali dyrygenci. Ja chcę, żeby tam pojawił się po raz pierwszy najlepszy reżyserzy świata za 50 lat. To samo myśli dyrektor Pokojski. Myślę, że Gdańsk jest tym miejscem, gdzie to wszystko może się dziać.
José Maria Florencio, nasz ulubieniec.
Nie bójmy się tego powiedzieć.
Tak jest.
Natomiast my już się wybieramy na pierwszą premierę do Opery Bałtyckiej. Trzymamy kciuki za tę parę wyjątkową, dyrektorską.
Będzie, bo tam spore zamieszanie jest. Zanim oni ogarną sytuację, to będzie trochę trwało chyba.
Nie będzie trwało na pewno. A teraz już fragmenty płyty, którą Państwu przedstawimy. Płyta nazywa się Gamba Sonatas. Dwoje wykonawców, dobrze siebie znających, bo to małżeństwo, Krzysztof Firlus, Viola da Gamba i Anna Firlus, klawesyn. No i będziemy sobie zestawiać dwóch kompozytorów. O jednym myślę, że Państwo w ogóle nie wiedzą, a w każdym razie mało wiedzą. To Christian Wilhelm Podbielski. To jest syn organisty polskiego pochodzenia, który grał w Królewcu. Tam zresztą urodził się Christian Wilhelm. Podobno informacje o tym kompozytorze są niezwykle skąpe. Wiadomo, że wykładał teorię muzyki na Uniwersytecie w Królewcu.
Tam mógł spotkać słynnego filozofa Immanuela Kanta, który patrzył w niebo właśnie w Królewcu. No
i wielu innych
ważnych ludzi, bo wtedy w Królewcu naprawdę tętniło życie naukowe.
To jeszcze zajrzyjmy może do książeczki, która zwiastuje płytę Gamba Sonatas. Niniejsza płyta to symetryczne zestawienie twórczości dwóch muzycznych rodów, tego największego, bez którego trudno nam wyobrazić sobie dziś historię muzyki nowożytnej, oczywiście chodzi o ród Bachów, oraz niemal całkowicie zapomnianego i zepchniętego na margines świadomości mającego polskie korzenie rodu Podbielskich. Z tej z pozoru nierównej konkurencji nie ma zwycięzców i przegranych, pisze Krzysztof Firlus. Każda zanurzona w swoim czasie, operująca indywidualnym stylem wypowiedzi i przekazująca za pomocą dźwięków najważniejsze dla siebie idee. Jan Sebastian Bach i Krystian Podbielski, zakorzenieni w tradycji, komponujący na viole da gamba instrument uznany za doskonały, wręcz boski, najbardziej zbliżony do ideału głosu ludzkiego. Potem mamy Karla Filipa Emanuela Bacha oraz Krystiana Wilhelma Podbielskiego, patrzący w przód, poszukujący w muzyce nowego przesłania i nowych idei, komponujący na violę da gamba, instrument już niemodny, zbyt cichy i subtelny, który jeszcze tylko dzięki ich twórczości będzie mógł wypowiedzieć w nowym języku choć parę krótkich zdań. No to posłuchajmy parę krótkich zdań. Zaczniemy od
Polaka oczywiście.
Krystian Wilhelm Podbielski, sonata G-dur na violę da gamba i basso continuo. Thank you.
To była sonata Christiana Wilhelma Podbielskiego, G-dur, a teraz
to może damy jego rówieśnika, ale może syna damy, skoro mamy rówieśników, tak?
Karla Filipa Emanuela Bacha, sonatę C-dur.
I dwoje młodych, utalentowanych muzyków. Anna Firlus koncertuje jako solistka i kameralistka na klawesynie i Krzysztof Firlus grający na violi da gamba.
Zostawiamy Państwa z tą piękną muzyką.
Dobranoc.
Thank you.
Thank you.